Zapraszam na wykład na temat modlić się to wstawiać się do Boga. Witamy wśród nas sekretarza księdza arcybiskupa, księdza doktora Łukasza Gawła. Już jest z nami, cieszymy się.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, tak licznie zgromadzonych. Cieszę się, że otaczamy ołtarz Chrystusa, że dzisiaj będziemy mogli przez rozważanie Jego Słowa, przez wspólną modlitwę zbliżyć się do Niego, bo przecież o to chodzi. Najpierw pochylmy się nad Słowem, które zostało przewidziane na dzień dzisiejszy i które ma nam towarzyszyć, które ma nas inspirować. To Księga Wyjścia. Sytuacja historyczna następująca. Lud Izraela podejmuje walkę z Amalekitami. Kiedy wojownicy udają się na plac walki, Mojżesz udaje się na górę. Podnosi ręce ku Bogu i rozpoczyna modlitwę. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś opuszczał ręce, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były ręce jego stale wzniesione wysoko. Izrael zwyciężył. Modlić się to wstawiać się do Boga. Drodzy moi, na początku tego rozważania zastanówmy się, jaka jest naprawdę nasza tożsamość, tożsamość człowieka. Bóg powołał nas do istnienia z miłości. Od początku chciał człowieka jako istotę wielką i piękną, rozumną, zdolną do poznania Boga, swego Stwórcy, zdolną do miłowania braci. Od początku Bóg powołał nas do istnienia z miłości, jako wielkich i pięknych. Człowiek, idąc przez historię, czasem był blisko Boga, a czasem zapominał o rękach tego, od którego wyszedł. Oddalał się od Niego. Wybierał własne drogi. Bóg jednak nigdy o człowieku nie zapomniał. Nigdy człowiekiem się nie zniechęcił. Na różne sposoby dawał człowiekowi poznać, że zależy mu na nim. Szukał go. Napominał. Przez proroków, władców narodu, mówił do człowieka, przypominał, jesteś Bogu drogi. Pełnia tej Bożej przemowy, Bożego poszukiwania człowieka została dana światu w Jezusie Chrystusie. Ten, który istniejąc przed wiekami, stał się człowiekiem, po to, by objawić człowiekowi każdego miejsca i każdego czasu, jak wielki w swej miłości jest Bóg. Bóg, by być blisko człowieka, stał się człowiekiem. By pokazać mu, jak bardzo go kocha, stał się jednym z nas. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków. W tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. List do Hebrajczyków. Dei Verbum, konstytucja o objawieniu Bożym Soboru Watykańskiego II mówi, że Bóg przez Jezusa Chrystusa przemówił do człowieka jak do przyjaciela. Potraktował nas jak przyjaciół. Po to, abyśmy mogli wejść w zażyłą relację, relację miłości z Bogiem, naszym Stwórcą. Nie relację opartą na strachu, na trwodze, na drżeniu przed majestatem Boga. Wejść w relację miłości. Dlatego właśnie Bóg mówi do nas jak do przyjaciół w Jezusie Chrystusie. Bóg tak bardzo umiłował człowieka, i to człowieka często grzesznego, że w Jezusie Chrystusie ofiarował mu wszystko. Bo Jezus nie tylko leczył, pochylał się nad najmniejszymi, nie tylko odpuszczał grzechy, ale oddał wszystko. Uniżył się aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Oddał swe życie. Czy może być większa miłość niż ktoś, kto życie oddaje za przyjaciół swoich? Oto miara miłości Boga wobec człowieka. To jednak nie koniec owej wielkiej przygody zbawczej Boga i człowieka. Bo niebieski Ojciec chciał nam pokazać, że życie wydane za, że życie ofiarowane nie jest ostatnim słowem. Ostatnim słowem jest zmartwychwstanie, życie nowe, chwalebne, życie Boże. I dlatego paschalne Alleluja, dlatego chwała Barankowi. Dlatego patrząc na Chrystusa Zmartwychwstałego wiemy, jaki jest również nasz los. Przypomina nam o tym konstytucja Gaudium et Spes. W punkcie 22 mówi: człowiek może zrozumieć swoją własną tożsamość tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zacznie ją odczytywać w świetle Słowa Wcielonego, w świetle Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, kto nie spotkał Chrystusa, kto nie zrozumiał, że w Nim jesteśmy zaproszeni do wiecznej wspólnoty życia z Bogiem, do wiecznej wspólnoty miłości, kto tego nie zrozumiał, nie zrozumiał w pełni najgłębszych warstw swego jestestwa, swego serca. Jedynie w świetle Słowa Wcielonego znajduje wyjaśnienie tajemnica człowieka. Gaudium et Spes 22. Drogi mój, droga moja, jeżeli więc gromadzimy się tutaj przy ołtarzu Chrystusa, to robimy to w czasie, który jest czasem bardzo szczególnym, który wypełnia czas od wydarzeń zbawczych, wcielenia, męki, krzyża i zmartwychwstania Chrystusa do czasu Jego powrotu w chwale. Bo przecież wszyscy wierzymy, że czas obecny prowadzi ku wypełnieniu, prowadzi ku paruzji, ku powrotowi Chrystusa, kiedy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Kiedy owa wspólnota miłości, która dziś się zaczyna, spełni się. Ten czas jest czasem Kościoła. Czasem Kościoła, który jest jednym z najwspanialszych pomysłów Pana Boga. Bo zechciał Bóg, który sam jest wspólnotą osób, wspólnotą miłości, aby człowiek nie szedł przez życie sam, aby człowiek nie zbawiał się sam, aby nie zbawiał się jedynie na mocy swojej osobistej relacji wobec Boga. Bóg zechciał, aby człowiek zbawiał się we wspólnocie. Dlatego Kościół. Widzisz, całe to wprowadzenie po to, by uświadomić ci, drogi bracie i siostro, że modlitwa wstawiennicza nie jest wyborem. Jeżeli zrozumiem, jaka jest moja prawdziwa tożsamość, ta, którą przed chwilą naszkicowaliśmy, modlitwa wstawiennicza staje się czymś oczywistym. Bo przecież Bóg tak samo kocha mnie, księdza Tadeusza, Basię, Piotra, kocha nas wszystkich. Często używamy, by opisać relację człowieka do Boga, określenia jesteśmy dziećmi Bożymi. Cóż to oznacza? Dziecko cieszy się godnością i życiem swoich rodziców. Jeżeli więc mówimy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, tak często używamy tego terminu, że staje się on często wyświechtany, to mówimy coś niezmiernie mocnego. Mówimy, że uczestniczymy, jesteśmy powołani do uczestnictwa w życiu Boga samego. Że mamy uczestniczyć w godności samego Boga. Jeżeli ja jestem Bożym dzieckiem, to Bożym dzieckiem jest również mój brat, moja siostra, drugi człowiek. To Bożym dzieckiem jest ten, którego spotykam na drodze. Również osoba, która jest mi niesympatyczna, a czasem wręcz skrajnie antypatyczna. Kto jest moim bratem? Kto jest dzieckiem Boga? Każdy człowiek. Skoro jesteśmy dziećmi tego samego Boga, Boga miłości, to mówiąc inaczej, musimy stanowić wobec siebie rodzinę braci i sióstr, rodzinę miłującą się, a tym samym rodzinę modlącą się za siebie wzajemnie. Modlitwa wstawiennicza. Rzecz wynikająca z najgłębszej tożsamości człowieka. Rzecz wynikająca z powołania, jakie włożył w jego serce Bóg. Nie wybór, rzeczywistość. Drogi mój, droga moja, modlitwa jest jednym z podstawowych darów. Ktoś kiedyś mówił, że podstawowym wyrazem miłości jest zaproszenie kogoś do stołu, ofiarowanie mu pokarmu. To prawda, w relacjach ludzkich. Jednak w relacji wynikającej z wiary podstawowym darem jest modlitwa. Jest upraszanie Bożej opieki, Bożego działania, dóbr pochodzących z niebios dla tych, którzy są moimi braćmi i siostrami. Pozostaje jedynie odpowiedź na pytanie, któż jest moim bratem i siostrą? Absolutnie każdy człowiek. Bez wyjątków. Bo wszystkich Bóg powołał do istnienia, wszystkich zbawił w Jezusie Chrystusie i wszystkich chce mieć kiedyś przy sobie. Wszystkich chce jako tych, którzy będą należeli do wiecznej wspólnoty miłości. Modlitwa, szczególnie modlitwa wstawiennicza, jest więc darem miłości. Pojawia się też pytanie, czy w ogóle istnieje potrzeba takiej modlitwy? Bo gdyby dobrze pomyśleć, to przecież Bóg wie, czego nam potrzeba. Zna serce każdego z nas. Przenika nasze dni, nasze życie. On, zanim nasza modlitwa prośby znajdzie się w sercu, w umyśle, na ustach, wie najlepiej, czego nam potrzeba. Czyż więc taka modlitwa wstawiennicza jest naprawdę potrzebna, pożyteczna? Ojcowie Kościoła mówili z pewnością tak. Nie jakoby Bóg zapominał o człowieku, swoim umiłowanym stworzeniu. Nie jakoby nie znał jego potrzeb. Modlitwa wstawiennicza jest potrzebna po to, by człowiek modlący się rozwijał się w miłości. By znajdywał w Bogu i ciągle na nowo wyznawał, że tak jest, źródło wszelkich dóbr, wszelkich łask. Dlatego, kiedy modlimy się do Boga w czyjejś intencji, kiedy upraszamy zdrowie, pomyślność, potrzebne łaski, wówczas nade wszystko rozwijamy samych siebie, rozszerzamy nasze serce, pomnażamy naszą zdolność do miłowania. Jest więc potrzebna modlitwa wstawiennicza. Drogi mój, droga moja, jakie formy może przyjąć ten typ modlitwy? Co znaczą praktycznie owe wzniesione ku niebu ręce, tak jak czynił Mojżesz? Form jest wiele. Zacznijmy od liturgii godzin. Kiedy kapłan odmawia codzienne modlitwy, głównie w wielkich godzinach juczni i w nieszporach, modli się za Kościół, za wszystkie stany, za świat, za sprawujących władzę. Tak oto nieustannie trwają podniesione ku niebu ręce Kościoła, modlącego się modlitwą wstawienniczą o dobro samego Kościoła, świata, każdego człowieka. Najczęściej to drugi typ modlitwy. Modlitwa wstawiennicza kojarzy się w dzisiejszych czasach z modlitwą o uzdrowienie albo o uwolnienie. Ale to jedynie jeden typ modlitwy wstawienniczej, gdzie człowiek potrzebujący pomocy prosi wspólnotę miłości o to, by modliła się, by przyzywała potrzebnych łask. Jednak to, na czym chciałbym się skupić, to Eucharystia. Ten pierwszy i najważniejszy sakrament, tak mówi chociażby Sobór Trydencki, sakrament, w którym sam Chrystus, vere realiter et substantialiter, prawdziwie, realnie, substancjalnie jest obecny, jest wypełniony w wielu elementach modlitwą wstawienniczą. Przypomnijmy sobie, przeżywaliśmy przed chwilą Eucharystię, wielką modlitwę eucharystyczną. Przecież kapłan w imieniu całej wspólnoty modli się za papieża, za biskupa, za całe duchowieństwo. I dalej, poleca cały lud odkupiony, a więc cały Kościół. W modlitwie eucharystycznej modlimy się za naszych zmarłych, którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Czyż to nie modlitwa wstawiennicza? Nie jedynie za żyjących, tu i teraz, na tym świecie. Za cały Kościół, ten żyjący w chwale i ten jeszcze wędrujący przez historię. Do tego stopnia Kościół rozciąga swoją modlitwę w Eucharystii, że modli się nawet za tych, których wiara i oddanie są znane jedynie Panu Bogu, którzy być może po ludzku są uważani za tych, którzy stoją poza widzialnymi strukturami Kościoła. Eucharystia jest więc par excellence modlitwą wstawienniczą. A przypomnijmy sobie modlitwę wiernych, albo modlitwę powszechną, która notabene powinna być zawsze modlitwą zgromadzonego ludu, nie kapłana. Czyż tam nie modlimy się za Kościół, o pokój na świecie, w aktualnych potrzebach? Chociażby aktualnie ksiądz arcybiskup prosił o modlitwę za diakonów, którzy przygotowują się do święceń prezbiteratu. Tym żyje Kościół, za to modlitwą wstawienniczą się modlimy. Czy Bóg o tym nie wie? Wie, natomiast rośnie nasza miłość, rośnie nasze serce. W Bogu odnajdujemy źródło wszelkich łask, kiedy przyzywamy Jego pomocy. W modlitwie wiernych również modlimy się za zmarłych i na koniec za nas samych, jako za wspólnotę. Drogi mój, droga moja, kiedy przeżywasz moment modlitwy, modlitwy wiernych, modlitwy powszechnej w Eucharystii, niech Twoje serce nie pozostaje zamknięte lub ograniczone. Dotykaj nim, dotykaj swoją myślą tych wszystkich sytuacji, ludzi, zdarzeń, które mogą potrzebować Twojej modlitwy. Zawsze, zawsze, kiedy jesteś na Eucharystii. I wreszcie nasze modlitwy prywatne. Kiedy stajemy przed Bogiem, jesteśmy dosyć skłonni prosić. Wśród czterech rodzajów, typów modlitw prośby dziękczynienia, uwielbienia i przebłagania, chyba modlitwa prośby jest modlitwą najbardziej naturalnie wypływającą z ludzkiego serca. Bo przecież pragniemy być blisko Boga, pragniemy doświadczyć Jego działania, Jego obecności. Ale sami czujemy, że gdyby ta modlitwa była ograniczona jedynie do dobra mojego albo dobra moich najbliższych, nie byłaby pełna. Kiedy zanoszę ku niebu modlitwy, prośby, niech moje serce otwiera się jak najszerzej. Niech moje serce otwiera się tak szeroko, to pragnienie Chrystusa, to polecenie wynikające z Jego wyrażonej bezpośrednio i jasno woli, niech ta modlitwa dotyka również moich nieprzyjaciół. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół. Drodzy moi, to rzecz typowo chrześcijańska. W normalnych warunkach nieprzyjaciele to ludzie, których się nienawidzi, albo przynajmniej nie chce się o nich słyszeć. W rozumieniu chrześcijańskim nieprzyjaciel to ktoś, a rzecz ta może zdarzyć się jedynie mocą samego Chrystusa, kogo ogarniamy modlitwą, a wręcz miłością. Oto prawdziwy szczyt chrześcijaństwa. Widzisz, kiedy emocjonalnie jeszcze nie jesteś w stanie przebaczyć, kiedy nosisz w sercu emocjonalną urazę, możesz zawsze zacząć od modlitwy za człowieka, którego jeszcze przed chwilą uważałeś za nieprzyjaciela. Kiedy zniknie nienawiść, kiedy wyrwiesz ze swego serca przekonanie, życzę temu człowiekowi zła, od razu potem niech pojawia się modlitwa za niego, by Bóg miał go w opiece, by prowadził go na ścieżkach jego życia. Taka modlitwa, ten typ modlitwy wstawienniczej ma potężną moc uzdrowienia twojego serca i serca tego, za kogo się modlisz. Ten ekstremalny przykład, bracie i siostro, po to, by pokazać, jak szeroko powinny być otwarte nasze ramiona, które najpierw wznosimy ku niebu, by przyzywać łaski, a potem rozciągamy szeroko, by ogarnąć nimi wszystkich, bez wyjątku. Modlitwa wstawiennicza, moja, prywatna. Wróćmy więc do obrazu biblijnego, obrazu Mojżesza. W sposób naturalny utożsamiamy dziś z Mojżeszem osoby duchowne, papieża, biskupów, kapłanów, diakonów, którzy wznoszą swe ręce ku niebu w imieniu całego Kościoła, w imieniu całej wspólnoty. I to prawda. Ten typ modlitwy wstawienniczej nigdy nie ustaje. Pamiętajmy jednak zawsze, że obok Mojżesza był Aaron i Chór. Kiedy ręce Mojżesza słabły, pojawili się ci, którzy chcieli i byli gotowi je podtrzymać. Niech nigdy takiego nastawienia serca nie zabraknie wam i waszym bliskim wobec kapłanów. Bardzo potrzeba kapłanom kogoś, kto w momentach trudnych, momentach znużenia podtrzyma jego ręce. To nie jedynie metafora. To zaproszenie do życia opartego na miłości, wzajemnej pomocy, wzajemnym czynieniu dobra w całej wspólnocie, również wobec kapłanów. Jeżeli będziemy wspólnie powodować, że ręce kapłana, ale również nasze ręce, o tym powiemy za chwilę, będą wzniesione ku niebu, będziemy w Chrystusie zwycięzcami, wówczas niczego nie musimy się obawiać, bo Bóg jest po naszej stronie, bo czerpiemy z źródła niewyczerpanych łask. Bo nic i nikt, nawet gdyby po ludzku rzecz wydawała się potężna i niezwyciężona, nie jest nam w stanie zagrozić. Nie musimy obawiać się szatana. Nie musimy obawiać się dominującej dzisiaj kultury. Kultury postmodernistycznej, opartej na relatywizmie. Opartej na mówieniu człowieku, to ty decydujesz, co jest dobre, a co złe. A jeżeli myślisz inaczej, że źródłem wartości jest Bóg, to się mylisz, to jesteś zacofany. Nie musimy obawiać się tej potężnej mentalności. Jeżeli z nami jest Bóg, jeżeli nasze serce, nasze ręce są wzniesione ku Niemu, ku źródłu wszelkich łask. I jeszcze jedna myśl. Drogi mój, droga moja, nie zawsze w Mojżeszu przebywającym na górze i modlącym się do Boga trzeba dostrzegać wyświęconego sługę Boga, kapłana. My również na mocy sakramentu Chrztu Świętego zostaliśmy wezwani do kapłaństwa powszechnego, to znaczy do uświęcania świata przez naszą modlitwę, przez dobre czyny, przez przykład życia opartego na miłości. Jeżeli zostałeś ochrzczony, to stałeś się uczestnikiem kapłaństwa powszechnego. Więc gdziekolwiek jesteś, wobec ludzi w pracy, wobec sąsiadów, wobec tych, których na co dzień spotykasz, jesteś powołany do tego, by być pośrednikiem dla nich, szczególnie jeżeli są dalecy od Boga, między niebem i ziemią, słowem, by być kapłanem. I to twoje ręce wzniesione wysoko często wypraszają dla nich potrzebne łaski. Nawet jeżeli tego są nieświadomi, nawet jeżeli o tym zapomnieli. Święta Monika i Augustyn, gdyby nie matka wznosząca ręce ku niebu, prawdopodobnie nie mielibyśmy jednego z największych doktorów Kościoła. Ale my to znamy. Gdyby nie nasze matki, które patrzą na dzieci, które wydają się zapominać o wierze, o Bogu, o wartościach. Gdyby nie ich modlitwa wstawiennicza. Gdyby nie ich trwanie na górze, gdzieś w ostatniej ławce Kościoła z pragnieniem serca: Boże, pozwól, by mój syn, by moja córka, by zrozumieli, by sobie przypomnieli. My też jesteśmy kapłanami. My też powinniśmy rozpoznawać siebie samych w osobie Mojżesza, trwającego na górze, przyzywającego Bożych łask dla tych, którzy od Boga są daleko, którzy o Bogu zapomnieli, albo po prostu, którzy są nam bliscy i przez Boga zostali nam powierzeni. Boże, źródło wszelkiego życia, źródło dobra wszelkiego, nasz początku i spełnienie nasze. Pozwól, byśmy jako nowy lud, nowy Izrael, nieustannie wiernie kroczyli za Tobą. Byśmy Twoją mocą zwyciężali z Amalekitą. Boże, dotknij naszych serc, byśmy w Tobie dostrzegli pierwotne źródło wszelkiego dobra, by nasze serce rozszerzało się, kiedy przyzywamy owego dobra dla nas lub dla naszych bliskich, dla braci i sióstr. Spraw, byśmy ochoczo modlili się za siebie, byśmy w sposób nieustanny, wytrwały i wierny chcieli kroczyć ścieżkami zbawienia, byśmy rozwijali w sobie tę miłość, która wszystkich prowadzi ku zbawieniu. Aż nadejdzie czas, gdy wejdziemy do pełni, pełni życia, pełni miłości. Wtedy, gdy Ty sam będziesz wszystkim we wszystkich. Panie Jezu Chryste, spraw, by nigdy nie osłabły nasze oczy, nasze serca, nasze dusze. Za chwil parę odśpiewamy apel jasnogórski. Wcześniej Chciałbym, byśmy odmówili Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, modlitwy, które wszyscy znamy. Chciałbym, żeby te modlitwy stały się modlitwami dziś wstawienniczymi. Pomyślmy najpierw o osobach, którym obiecaliśmy naszą modlitwę. Tak łatwo powiedzieć, będę o Tobie pamiętał w modlitwie. Czy wypełniam to zobowiązanie, to przyrzeczenie? Potem pomyślmy o tych osobach, które są przy nas na co dzień albo prawie na co dzień, które w naturalny sposób powinny być otoczone naszą modlitwą, naszą troską, a jednak dziwnym trafem nigdy w tej modlitwie się nie znajdują. I na koniec pomyślmy o tej osobie z naszego otoczenia, która naszym zdaniem dziś, tu i teraz najbardziej takiej modlitwy potrzebuje. Trwajmy w ciszy. Komu obiecałem modlitwę? Kto jest mi bliski, a nie otaczam go modlitwą? Kto najbardziej dziś, tu i teraz potrzebuje mojej modlitwy?